w cotygodniowej audycji Tatrzańskiego Parku Narodowego. Rozmawiać będziemy z panem doktorem Tomaszem Skrzydłowskim z pracowni naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Dzisiaj chcemy porozmawiać o roślinach piętra alpejskiego i turniowego. Może na początek powie nam pan, co to właściwie jest piętro alpejskie i piętro turniowe.
Proszę państwa, Tatry są takim miejscem dosyć szczególnym w Polsce, gdzie na niewielkiej powierzchni można zaobserwować wiele stref roślinnych, zwanych także piętrami roślinnymi. Już kilka tygodni temu mówiliśmy o jednej z tych stref, o lasach dolnoreglowych, gdzie dominowały buczyny. Ponad tymi buczynami rozciąga się strefa lasów świerkowych, powyżej nich z kolei jest piętro kosodrzewiny, a ponad piętrem kosodrzewiny, gdzieś od wysokości 1800 metrów do 2300 metrów, rozciągają się hale alpejskie. I to jest właśnie piętro roślinności alpejskiej. Roślinność alpejska poza Tatrami występuje także na Babiej Górze i w Karkonoszach, przy czym tam zajmuje stosunkowo niewielką powierzchnię, zwłaszcza na Babiej Górze jest to zaledwie kilkanaście do kilkudziesięciu hektarów. Także chociażby z tego względu jest to niezwykle cenny ekosystem Polski. Ponad tym piętrem roślinności alpejskiej znajduje się jeszcze jedno piętro, nazwane piętrem subniwialnym lub turniowym. Ta strefa roślinności występuje jedynie w granitowej części Tatr Wysokich. Jedynie tu, w całym łuku Karpat, jest wykształcona ona w pełni.
A ile gatunków roślin można spotkać w tych piętrach, w piętrze alpejskim i w piętrze turniowym?
W piętrze alpejskim szacuje się, że jest około 320-350 gatunków roślin. Tyle można odczytać m.in. z wykresu robionego niegdyś przez Kotulę. Podczas gdy w strefie turniowym tych gatunków jest około 120, przy czym 14 z nich to takie, które mają tam swoje centrum występowania. Aby mieć lepszy obraz, aby zdawać sobie sprawę z tych liczb, przypomnę tylko, że w Tatrzańskim Parku Narodowym jest 1000 gatunków roślin, podczas gdy w całych Tatrach jest 1300 gatunków roślin. Te 320 i 120 gatunków występujących w piętrze alpejskim, w piętrze turniowym, są to jednak często gatunki, które nie występują nigdzie poza tym, nie tylko w Tatrach, ale także w całej Polsce. W związku z tym jest to bardzo cenny ekosystem.
A skąd taka duża ilość gatunków tutaj u nas, akurat w tych dwóch piętrach w Tatrach?
Współczesny obraz flory i roślinności alpejskiej turniowej Tatr ukształtowany został przede wszystkim w okresie pleistocenu, to jest w epoce lodowcowym oraz w okresie późniejszym w holocenie, czyli w czasach współczesnych. Tylko nieliczne gatunki roślin, na przykład ostróżka tatrzańska czy skalnica tatrzańska, przetrwały niezmiennie na tym obszarze od okresu trzeciorzędu. Przez to gatunki te uważa się jako relikty trzeciorzędowe, jako gatunki bardzo, bardzo stare. W epoce lodowcowej okresy ciepłe przeplatały się z okresami chłodnymi. Szczególnie te chłodne miały duży wpływ na przemieszczanie się roślinności, ponieważ bezleśny obszar tundry na przedpolu Karpat sprzyjał przemieszczaniu się roślin takich właśnie, jakie wchodzą w skład muraw alpejskich, czyli roślin wymagających otwartych przestrzeni. Właśnie w tym okresie do Tatr przywędrowała m.in. szarotka alpejska z Azji. Ten sam, przynajmniej podobny gatunek spotkać można często w górach Azji Środkowej. Z Ameryki Północnej w tym okresie przywędrowała m.in. niezbyt pozorna roślinka skalnica jastrzębcowata, ale także nawłoć pospolita, dosyć duża, wysoka roślina, kwitnąca na żółto. Spotkać ją można w całej Polsce, ale w Tatrach występuje specyficzna forma, przystosowana do tych trudnych warunków alpejskich. Chciałbym jeszcze wspomnieć o tym, że także z południa Europy, ze strefy śródziemnomorskiej przywędrowało kilka gatunków w tym okresie, a najbardziej takim spektakularnym z nich, takim najczęściej kojarzonym być może przez państwa jest dzwonek alpejski, który często występuje w Tatrach Wysokich, pięknie kwitnie na niebieski kolor. Szczególną grupę roślin we florze tatrzańskiej stanowią tak zwane relikty epoki lodowcowej. Z pewnością państwo o takiej grupie roślin słyszeli. Wraz z ociepleniem się klimatu, kiedy na nisz europejski powróciły lasy, rośliny te straciły ciągłość z ośrodkiem swojego powszechnego występowania, to jest tundrą okołobiegunową. Swoją obecność w Tatrach rośliny zawdzięczają surowym warunkom piętra alpejskiego i sprzyjającym właściwościom podłoża. Ponieważ klimat w piętrze alpejskim i turniowym w pewnym stopniu odpowiada tym warunkom, jakie panują w strefie okołobiegunowej. Takim klasycznym przykładem rośliny reliktowej jest dębik ośmiopłatkowy oraz wierzba żyłkowana. Gatunki te chętnie rosną na podłożu zasobnym węglan wapnia, dlatego spotkać je można najczęściej w Tatrach Zachodnich oraz w strefie turniczek dolomitowych, w strefie regla dolnego i górnego także, które nie są porośnięte lasem.
A czy mamy tutaj takie gatunki, które są charakterystyczne tylko dla hal tatrzańskich?
Piętro hali Turni jest miejscem występowania wielu gatunków roślin, które mają tu jedyne swoje krajowe stanowiska. Być może już o tym mówiłem, co czyni właśnie ten ekosystem tak ważnym w Polsce i w całych Karpatach, ale odrębność florystyczną podkreślałem przede wszystkim endemity i subendemity, czyli gatunki związane z bardzo ograniczonym obszarem. Wystarczy wspomnieć, że w Tatrach jest blisko 89 endemitów i subendemitów, przy czym blisko 71% z nich występuje powyżej górnej granicy lasu. Rośliny te spotkać można najczęściej na podłożu wapiennym, choć jedyne trzy endemity ściśle tatrzańskie, czyli gatunki, które występują wyłącznie w Tatrach i nigdzie poza nimi, czyli wiechlina szlachetna, wiechlina granitowa i warzucha tatrzańska, rosną wyłącznie na podłożu granitowym. W związku z tym spotkać je możemy podczas wędrówek nad Czarny Staw pod Rysami czy do Doliny Pięciu Stawów.
A jakie czynniki wpływają na bogactwo gatunkowe roślin?
Współczesne rozmieszczenie i bogactwo gatunkowe roślin strefy alpejskiej wynika owszem ze skomplikowanej historii, o czym już tutaj wcześniej wspomniałem, ale także zależy bardzo od rodzaju podłoża. Podłoże zasobne węglan wapnia stwarza doskonałe warunki do rozwoju szeregu gatunków roślin, dlatego dominującą formacją roślinną jest tu jedno z najbogatszych florystycznie zbiorowisk tatrzańskich, w którym dominuje taka niepozorna dosyć trawa kostrzewa pstra. Niemniej spotkać można tam także mnóstwo gatunków goryczek, kwitnących zwykle w kolorze niebieskim, jak na przykład goryczka krótkołodygowa czy goryczka wiosenna, które chwilę po zejściu śniegów zaczną pojawiać się na upłazie skupniów na przykład, czy wokół Giewontu. Szczególnie dobrze można to zjawisko zaobserwować, idąc szlakiem przez Grzybowiec, ponieważ część tego szlaku prowadzi na Giewont południową ekspozycją i jest to doskonałe miejsce do rozwoju roślin, a tym samym do ich obserwowania. Tam też zobaczymy bez problemu niebiesko kwitnącą zerwę kulistą, czy żółto kwitnącego przelota alpejskiego. Może te nazwy jeszcze niewiele mówią, ale z pewnością zwrócą Państwo na nią uwagę. Na wapienne murawy są również miejscem występowania szeregu gatunków storczyków, wśród których na szczególną uwagę zasługuje najmniejszy krajowy gatunek potrostek alpejski, Hamorchis alpina, którego stanowiska skupione są w masywie czerwonych wierchów. W ogóle w Tatrach występuje aż 27 gatunków z tego rzędu storczykowców, ale większość z nich rośnie właśnie na siedliskach zasobnych węglan wapnia. Z kolei na podłożu granitowym, które obejmuje swoim zasięgiem najwyższe szczyty tatrzańskie, także najwyższe szczyty głównej grani Tat Zachodnich, najbardziej rozpowszechnione są trawy, głównie boimka dwurzędowa oraz niezwykle charakterystyczny sit skucina. Charakterystyczne u tego gatunku jest to, że wczesną tatrzańską jesienią, czasem już na przełomie lipca i sierpnia, wąskie liście tego situ zasychają i rudzieją, nadając roślinie przy okazji tym szczytom charakterystyczne czerwone zabarwienie. Właśnie temu zjawisku czerwone wierchy zawdzięczają swoją nazwę. Niemniej obok tych dosyć niepozornych roślin w swoim wyglądzie spotkać można także rośliny pięknie kwitnące, jak omiek kozłowiec, który masowo kwitnie latem wzdłuż szlaku prowadzącego na Rysy na wysokości Buli pod Rysami. Poza tym na podłożu granitowym rozpowszechniona jest goryczka kropkowana. Jest to nieliczny gatunek goryczki, która nie kwitnie na kolor niebieski, a na kolor żółty. Takich przykładów jest stosunkowo niewiele. Także w tej strefie roślinności i na podłożu granitowym rośnie kwitnąca na biało goryczka przezroczysta. Gatunek bardzo często spotykany także w górach Azji Środkowej.
Jak już pan wspominał, wysoko w górach panują bardzo trudne warunki klimatyczne. Jak rośliny radzą sobie z tym problemem? Czy one się jakoś do tego przystosowały?
Najbardziej widoczną reakcją roślin na pogarszające się wraz z wysokością warunki życia jest zmniejszenie się ich rozmiarów. Jest to cecha chyba bardzo taka oczywista. O przystosowaniu się roślin wysokogórskich świadczy m.in. obecność krzewinek szpalerowych. Przykładem są gatunki wierzb występujące w strefie alpejskiej, jak wierzba żyłkowana, wykrojona czy zielna, czy właśnie dębik ośmiopatowy, które to gatunki są tym przykładem reliktów polodowcowych. Są to rośliny bardzo niskie, o zdrewniałych, płożących się pędach, silnie przylegających do ziemi. Wspomniane cechy umożliwiają im przede wszystkim uniknąć niszczących skutków zimowych wiatrów. Chronią je przede wszystkim przez przesuszenie. Inną często spotykaną taką formą przystosowawczą do tych warunków jest postać poduszkowata. Przykładem roślin poduszkowatych są lepnica bezłodygowa czy skalnica seledynowa. Liście u roślin o tym typie wzrostu silnie przylegają do siebie, nadając roślinie kolisty kształt, są przy tym często skórzaste i zimozielone. Specyficzny klimat, jaki panuje wśród tych liści, sprawia, że temperatura tam jest często aż o 10 stopni wyższa niż na zewnątrz, a poza tym gleba pod taką rośliną nigdy nie zamarza. Podobne zalety ma także postać darniowa i różyczkowa, która obserwowana jest na przykład u pięknie pachnącego, biało kwitnącego goździka wczesnego, którego również obserwować można przy wspomnianym szlaku na Giewont, a także u skalnic mchowatej czy nakrapianej. Przystosowaniem roślin do warunków wysokogórskich, które zwykle sprowadza się to do tego, żeby zabezpieczyć roślinę przed nadmierną utratą wody, jest kutneryzacja oraz gruboszowatość. Kutneryzacja jest to pokrycie rośliny gęstymi, splątanymi włoskami, które stanowią doskonałą izolację cieplną oraz zabezpieczają rośliny przed nadmiernym parowaniem. I tu dobrym przykładem jest wspomniana także wcześniej szarotka alpejska. Gruboszowatość z kolei jest to taka cecha roślin, która wiąże się z tym, że rośliny posiadają zgrubione liście, a niekiedy także łodygi, skutek wypełnienia tych liści rozrośniętą tkanką miękiszową o dużej zdolności magazynowania wody. Typowymi roślinami o takich mięsistych liściach są rojniki czy rozchodniki. Rośliny te być może pod inną nazwą są przez Państwa dobrze znane i kojarzone, ponieważ uprawiane są w ogrodnictwie, w przydomowych skalniakach czy w hodowli takiej doniczkowej. Obok cech dotyczących wzrostu roślin, o ich przystosowaniu do życia w warunkach wysokogórskich świadczy także kilka cech związanych bardziej z ich rozwojem, czyli wieloletność oraz żyworodność. Wieloletność jest odpowiedzią roślin na krótki okres wegetacyjny, który uniemożliwia roślinom zamknięcie całego cyklu życiowego w jednym sezonie, a poza tym zaostrza warunki konkurencji między nimi o przestrzeń życiową, ponieważ rośliny jednoroczne tylko raz wydają nasiona i wówczas nasiona te narażone są na bardzo trudne warunki wysokogórskie, przez co szansa na ich wykiełkowanie jest bardzo niewielkie. Jest to zbyt duże ryzyko dla roślin. W związku z tym tą odpowiedzią jest wieloletność, ponieważ nasiona są wytwarzane przez wiele lat i ta ciągłość istnienia rośliny na danym stanowisku jest zabezpieczona. O ile w niżowej części kraju rośliny wieloletnie stanowią 80% wszystkich roślin naczyniowych Polski, o tyle w strefie alpejskiej i turniowej roślin jest takich aż 98%. W murawach wysokogórskich dominują głównie rośliny wiatropylne. Są to najczęściej trawy, o których już wspominałem, tak jak gęstokępkowa boimka dwurzędowa czy sic kucina, tużyce liczne, ale znajdują się tam także rośliny, które dla odmiany mają bardzo duże rzucające się w oczy kwiaty, ponieważ poza wiatropylnością, przystosowaniem do rozmnażania jest wyspecjalizowanie się tych roślin w owadopylności, ponieważ w tej strefie szanse o owada, że tak powiem, są bardzo niewielkie, ponieważ nie jest to środowisko masowego występowania owadów. Bywają tam tylko okazyjnie i bardzo niechętnie, dlatego rośliny robią wszystko, żeby zwrócić na siebie ich uwagę. Przez to te kwiaty są takie duże i tak efektowne. Jest to właśnie cecha przystosowawcza tych roślin. Nie wspomniałem jeszcze chyba o żyworodności nic. Otóż w Tatrach bardziej mamy do czynienia nie z żyworodnością w ścisłym tego słowa znaczeniu, co z pseudożyworodnością, czyli z pełną formą rozmnażania wegetatywnego. Idąc szlakiem, jeśli schylimy się, dostrzeżemy tam bez trudu taką dosyć charakterystyczną trawkę. Myślę, że osoby nawet nie za bardzo zainteresowane dostrzegą to zjawisko. Chodzi tutaj o wiechlinę alpejską. Otóż w kłoskach, w miejscu kwiatów, u tej trawy rozwijają się maleńkie, ulistnione pędy. W okresie dojrzewania wiecha przegina się łukowato aż do ziemi, a owe pędy zakorzeniają się, dając początek nowej roślinie. Oczywiście przytoczone wyżej przykłady przystosowań roślin do trudnych warunków wysokogórskich odnoszą się nie tylko do roślin występujących w strefie hal i turni. Bez wątpienia właśnie tutaj rośliny, które wykazują te cechy, pojawiają się najczęściej.
Dziękuję za rozmowę. Do wycieczki w góry, żeby pooglądać rośliny piętra alpejskiego i turniowego, zapraszał nas dr Tomasz Skrzydłowski z Pracowni Naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego. Rozmawiała Grażyna Mateja. Dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.
Dziękuję Państwu.